Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiaj w Arsenale Kultury, tak trochę nietypowo, chciałabym Państwu zaprezentować zapis wykładu profesora Grzegorza Kucharczyka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Geneza nazizmu, kulturowa geneza nazizmu, tak brzmiał tytuł tego wykładu, w którym profesor Grzegorz Kucharczyk tłumaczył, jakie były kulturowe podwaliny ideologii nazizmu, jaka była ówczesna też polityka kulturalna Niemiec, która doprowadziła do dominacji tej ideologii. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania.
Wydaje się, że na temat niemieckiego narodowego socjalizmu to już wszystko napisano. Jak wejść do niektórych polskich księgarni, no to można odnieść wrażenie, że to jest temat, który fascynuje wszystkich czytelników albo sporą ich część, ponieważ to, a ta jakaś monografia Curusznowa, jakiejś dywizji Waffen-SS albo jakieś wspomnienia żołnierza niemieckiego z frontu wschodniego i tak dalej w ostatnich latach, to jest rzeczywiście zalew tego typu literatury. Ale to jest wszystko zalew tytułów, które omijają istotę rzeczy, bo istota rzeczy polega na tym, że trzeba spojrzeć na to zagadnienie genezy niemieckiego narodowego socjalizmu. Też w jakimś sensie próbując odpowiedzieć na pytanie, i co po nim zostało, właśnie przez pryzmat tych idei, tej najgłębszej warstwy, która przygotowywała w sensie kulturowym naród niemiecki właśnie pod przyjście narodowego socjalizmu. No i jest jeszcze inny zespół przyczyn, takich bardziej bezpośrednich, które sprawiły, że Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec w warunkach demokracji parlamentarnej, jaką była Republika Weimarska, od początku lat 30. zaczyna szybować we wszystkich sondażach popularności i wynikach wyborczych i w końcu drogą demokratycznych wyborów przejęła władzę. Ale najważniejsze były te idee, no bo idee mają konsekwencje. I tutaj trzeba się odwołać do tego, zresztą co sami historycy niemieccy, oni to w literaturze niemieckiej jest takie pojęcie właśnie różnych idei opatrywanych datami rocznymi, prawda, które ilustrują w ten sposób pewne przełomowe dla Niemców, dla Niemiec wydarzenia, przede wszystkim w sferze ducha, w sferze szeroko pojmowanej kultury. Ja chciałbym wymienić tutaj takie idee, właśnie opisywane tymi datami. Ideę 1517 roku, ideę, no, nazwijmy to 1789 roku w Niemczech, ideę 1848 roku, ideę 1866 roku, ideę 1914 roku oraz ideę 1919 roku. Każda z tych idei to ilustruje właśnie pewną ważną przemianę, która zachodzi w Niemczech. Zaczynając od tej pierwszej, czyli reformacji protestanckiej, wtedy zaczyna się w Niemczech na wielką skalę to, co to właśnie co jest charakterystyką niemieckiej kultury od tego czasu, ta walka z Rzymem. To znaczy przekonanie. I w tej walce z Rzymem jest takie bardzo od początku tkwiące głęboko przekonanie, że właśnie istnieje ta szczególna niemiecka droga. Deutsche Sonderweg. Szczególna niemiecka droga w dojściu do zbawienia, w organizacji kościoła, w związku z tym także kultury, która wyrasta przy kościele, odrębna, czy najlepsza. Na pewno lepsza od tego, co proponuje Rzym. Rzym, czytaj papież, czytaj świat katolicki, cała tradycja kultury, cywilizacji Christianitas, cywilizacji katedr i uniwersytetów. I teraz Marcin Luther i jego uczniowie uważają, że oni znaleźli lepszą receptę. I w tym sensie naród niemiecki jest predestynowany niemal do odegrania właśnie tej kluczowej roli odnowiciela prawdziwej Ewangelii, prawdziwego chrześcijaństwa, no bo na to kłopotliwe dla tak zwanych reformatorów pytanie, no ale jak to się stało, że tyle wieków ludzie ludzie błądzili przez tego papieskiego antychrysta i co nagle wy odkryliście, tak, bo prawdziwa Ewangelia, jak Luther mówił, była ukryta, dopiero przyszedł właśnie Niemiec i odkrył ją, zakrytą właśnie przez katolickie duchowieństwo przed chrześcijanami. I teraz właśnie to są te idee 1517 roku. Warto też powiedzieć, że Marcin Luther w kolejnych pokoleniach, to było bardzo też charakterystyczne, właśnie w odniesieniu do niego w niemieckiej kulturze szeroko pojętej, także kulturze politycznej, po raz pierwszy używa się określenia Führer, Führer Deutscher Nation, Führer des Deutschen Volkes, wódz niemieckiego narodu. Jak były wielkie obchody 400-lecia urodzin Marcina Lutra w 1883 roku, no to właśnie tak go określano, prawda, jako Führer. My zazwyczaj to słowo kojarzymy z inną osobą, ale ja to celowo mówię, żeby pokazać właśnie te głębokie korzenie. Co nie oznacza oczywiście, że Marcin Luther czy jego zwolennicy wszyscy gremialnie by się zapisali do NSDAP. Ale to jest jeden z takich ważnych elementów, które przygotowywały Niemców, czy ten grunt niemieckiej kultury pod przyjście właśnie tego innego Führera tego innego ugrupowania, które będzie twierdzić, że Niemcy mają specjalną misję do wypełnienia. Co prawda, i to też jest stwierdzone, no, w III Rzeszy chętnie wydawano pisma Marcina Lutra, zwłaszcza te przeciwko Żydom, ten traktat przeciwko Żydom i ich kłamstwom, to Marcin Luther nazwał, to był jeden z bestsellerów w całej III Rzeszy Niemieckiej, co roku nowe wydanie było. I to była zresztą, jest ciągle taka kłopotliwa karta na biografii reformatora. Przekonanie o tym, że państwo, władca, władza państwowa, świecka władza, wypełnia rolę biskupa z konieczności, Notbischof, jak mówił Luther, też należy do ważnego składnika tych idei 1517 roku. Przekonanie o tym, że władza państwowa jest i prawo przez nią stanowione, zasługuje na ślepe posłuszeństwo. Ponieważ władza czy władca w konkretnym przypadku wieku XVI to jest Notbischof, pisze Luther. Biskup z konieczności. To dokładnie pobrzmiewa tutaj ta konstantyńska idea Konstantyna Wielkiego, który mówił, że on jest biskupem Kościoła w sprawach zewnętrznych. Dlatego on ma prawo dyktować Kościołowi właściwie wszystkie rzeczy. To jest właśnie taki ten bizantynizm, o którym mówił kiedyś właśnie Felix Konieczny, analizując też kryzys kulturowy Niemiec, z którego wyrósł narodowy socjalizm. Wprost z protestantyzmu wywodzi się niemiecka filozofia idealistyczna. Immanuel Kant i wszyscy jego uczniowie na czele z Hegelem. Nie chcę w to wchodzić, ponieważ chciałbym się skoncentrować bardziej na materii historycznej, ale tutaj trzeba powiedzieć, że krótko mówiąc chodzi o to, że najważniejszy jest świat naszych myśli, a nie świat otaczający nas rzeczywistości, czy uzgodnienia myśli z rzeczywistością, wręcz odwrotnie, rzeczywistość musi być uzgodniona z naszą myślą, naszą, czyli niemiecką. Niemiecka myśl jest w jakimś sensie szczególna, ponieważ w ogóle Niemcy są szczególni, Niemcy są lepsi. To już wiemy od Marcina Lutra. I przychodzi okres tak zwanego narodowego przebudzenia w Niemczech. W wyniku także wojen napoleońskich nikt tak dużo nie uczynił dla tego przebudzenia jak Napoleon, nikt tak dużo nie uczynił dla komasacji tych rozbitych Niemiec jak rewolucja francuska i Napoleon. I nikt też wtedy tak wiele nie uczynił dla destrukcji katolickiej części Niemiec, jak rewolucja francuska i Napoleon. Destrukcja Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego ostatecznie w 1806 roku, ale wcześniej już właściwie od pokoju w Lüneville i tak zwanych tak zwanych reorganizacji Rzeszy w 1802-1803 roku oznacza sekularyzację na przykład elektoratów duchownych katolickich w Niemczech, masową sekularyzację i likwidację klasztorów katolickich, bezpowrotne oczywiście też straty kulturalne. To jest rzeczywiście taki moment, który często nam umyka, ale wtedy właśnie zaczyna dominować w tych Niemczech, które wchodzą w XIX wiek, właśnie ta protestancka wizja, wizja kultury. Nieprzypadkowo zresztą pierwsze wielkie palenie książek w Niemczech to jest w 300-lecie reformacji, w ten sposób w 300-lecie reformacji na zamku Wartburgu uczcili studenci niemieccy z tak zwanych Burschenschaftów, gdzie wrzucano do ognia wszystkie nieniemieckie książki, w tym na przykład wszystkie traktaty, które dotyczyły prawa rzymskiego, co bardzo ciekawe. Ten Rzym, nawet w sensie właśnie prawa rzymskiego, był bardzo podejrzany. Ale te idee 1848 roku. Tutaj przede wszystkim chodzi mi o wydobycie tego pojęcia, które wtedy właśnie w parlamencie frankfurckim, czyli w tej konstytuancie niemieckiej, to jak przeczytamy w podręcznikach, to była ta wielka szansa na oddolne zjednoczenie Niemiec, a nie przez te odgórne, fatalne Prusy junkierskie, bismarckowskie. I w ten sposób, no nie udało się, ale gdyby się udało, to byłoby świetnie. To byłoby jeszcze gorzej, bo wtedy liberałowie, którzy mieli większość w parlamencie frankfurckim, to właśnie oni mówią ustami Wilhelma Jordana w lipcu 1848 roku, że czas wreszcie głosić i wcielać w życie zasadę zdrowego egoizmu narodowego. Gesunder Volksegoismus. To padło w lipcu 1848 roku w czasie debaty w parlamencie frankfurckim nad podziałem Wielkopolski na część polską i niemiecką. I wtedy Jordan mówi, czas skończyć z tymi dawnymi zachwytami nad Polską, nad tą szlachetną Polską, bojowniczką o wolność. Czas z tym skończyć, czas przejść na pozycję zdrowego egoizmu narodowego. Zupełnie przypadkiem Wilhelm Jordan był przedstawicielem również niemieckiego hegelizmu. I tam pojawiają się w tej debacie też to takie bardzo, bardzo charakterystyczne przekonanie, że Niemcy to jest Kulturvolk, albo Kulturnation, czyli naród kultury, czytaj, kultura równa się naród niemiecki, ale to już zaczynają tam pobrzmiewać też idee 1866 roku. Znaczy przekonanie o tym, że bycie Niemcem oznacza należenie do całkiem konkretnego kręgu kulturowego i tradycji kulturowej, czytaj, protestanckiej. Natomiast inny współobywatel, Niemiec, który mógł służyć w armii, mógł wypełniać wszystkie swoje powinności obywatelskie, być niekaralnym, ale i tak nie jest Niemcem, albo inaczej Niemcem drugiej kategorii, bo jest katolikiem. 1866 to jest wojna, no właśnie, podręcznikowo to jest umiłowane, wojna Prus z Austrią, która zadecydowała o wypchnięciu Austrii z obszaru zjednoczących się Niemiec, ale de facto to była wojna Prus z Niemcami, bo po stronie Austrii opowiedziała się większość państw Związku Niemieckiego. Wojnę wygrywają Prusy pod Sadową. Kardynał Antonelli miał powiedzieć casca il mondo. Na świat się wali na wieś o Sadowie. Jedną z bardziej przenikliwych analiz konsekwencji Sadowy napisał polski myśliciel polityczny, wtedy Julian Klaczko, który jako jeden z nielicznych polskich myślicieli pisał też w prasie czytanej nie tylko przez wielką emigrację, on pisał w Revue du Monde właśnie tą analizę skutków Sadowy, że on świetnie to ujął, że charakter niemiecki, w sensie charakteru kulturowego, to jest taki Hamlet. Do końca nie wiadomo, co z tego będzie, że my znamy Niemcy takich poczciwych mieszczan, trudniących się handlem, Hansa i tak dalej, ale Sadowa i droga Prus pokazuje, że za rogiem czają się już zupełnie inne Niemcy. To już będą zupełnie inne Niemcy. Tak, to są rzeczywiście Niemcy, które no, ostatecznie te idee 1866 roku, to znaczy przekonanie o tym, że Sadowa to jest powtórzenie czynu Gustawa Adolfa z wojny 30-letniej, prawda? Bohater protestanckich Niemiec, Lew Północy, który przychodzi i ratuje protestanckie Niemcy, które stały nad krawędzią przepaści na początku wojny 30-letniej. I w takiej poetyce wielcy historycy niemieccy, Droysen, Treitschke, każdy z nich był liberałem, narodowym liberałem, niemieckim narodowym liberałem, który łączył antykatolicyzm z antysemityzmem i z antysławizmem. Właśnie przekonanie, jak pisał Droysen, że duch Wittenbergi w 1866 roku wygrał nad duchem Rzymu. Tak dosłownie, duch Wittenbergi wygrał nad duchem Rzymu pod Sadową. I z tego rodzi się Kulturkampf, który no, jest tylko, można powiedzieć, jak gdyby wykonaniem tych idei, które już wcześniej kiełkowały. Właśnie, że przekonanie o tym, że do wspólnoty narodowej niemieckiej to trzeba zasłużyć, raczej trzeba zasłużyć sobie, żeby do niej należeć. Zasłużyć sobie przede wszystkim akcesją do tego kręgu protestanckiego, bo ci tak zwani Rzymczycy, jak mówiono pogardliwie o katolikach, Niemcach, ja już nie mówię o zaborze pruskim, ale o samych Niemcach, oni tak naprawdę Niemcami nie są. Potem właściwie aż do wybuchu I wojny światowej ten Kulturkampf, chociaż już nieurzędowy, on ciągle trwa, tli się w Niemczech. Przekonanie o tym na przykład o niższości kulturowej katolików. A ponieważ duch postępu szedł oczywiście, no to niektórzy, co bardziej skrupulatni niemieccy protestanccy naukowcy, zaczęli nawet badać długość i szerokość czaszek katolików i stwierdzać na przykład na początku XX wieku, że katolicy mają określony typ czaszki. Czyli no, już jesteśmy całkiem blisko naszego właściwego tematu. Idee 1914 roku, czyli pierwsza wojna światowa. Trzeba pamiętać, że dla Niemców pierwsza wojna światowa to jest wojna kulturowa. To jest starcie kultur, czyli kto woli starcie cywilizacji. Te idee 1914 roku, to jest oczywiście odniesienie się do pierwszego roku Wielkiej Wojny, w której rzeczywiście Niemcy są zalewane i przez kolejne lata całą lawiną różnych publikacji, mniej lub bardziej uczonych, ale pierwsze nazwiska niemieckiej nauki biorą także w tym udział, które udowadniają, że Niemcy toczą wojnę kulturową przeciwko słowiańskiemu barbarzyństwu, przeciwko galijskiej lekkomyślności i przeciwko perfidnemu Albionowi. Natomiast niemiecka kultura, niemiecka wolność to jest właśnie to, co należy, co można światu dać. Wtedy wszystko jest opatrywane przymiotnikiem niemieckie. Ale pojawia się właśnie wtedy taki dyskurs na temat właśnie Deutsche Volksgemeinschaft, co jest niemiecką wspólnotą narodową. I te idee 1914 roku no właśnie wyjaśniają w ten sposób, że na przykład nie ma się czego wstydzić, co nam zarzuca aliancka propaganda, że Niemcy to jest naród zmilitaryzowany, jakaś niezdrowa fascynacja armią. A właśnie my reprezentujemy wyższy typ militaryzmu. My reprezentujemy militaryzm moralny, Sinnmilitarismus, piszą niemieccy uczeni. Także nie wstydźmy się naszego militaryzmu, ponieważ on odzwierciedla tkwiącą za nim głęboką myśl filozoficzną, braną z filozofii idealistycznej Kanta i jego uczniów. Mało kto w Polsce zwracał uwagę, no, nie dziwmy się, bo książka ta ciągle nie wiedzieć czemu nie jest przetłumaczona na język polski, ale w książce pod tytułem Mittel Europa Friedricha Naumanna z 1915 roku, która opisuje strategię tworzenia imperialnej przewagi niemieckiej w Europie Środkowej między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. I zazwyczaj jak słyszymy Mittel Europa, to z tym to kojarzymy. I słusznie. Ale tam jest inna jeszcze strona tego. On pisze wprost, że chodzi o wytworzenie nowego środkowoeuropejskiego typu człowieka. Tak dosłownie. Ba, środkowoeuropejskiej duszy, która szuka dla siebie formy państwowej, ale forma kulturowa już jest. a to jest Deutsche Wirtschaftskonfession, niemieckie wyznanie gospodarcze, dosłownie tak, które zostało ukształtowane, uwaga, przez niemiecką filozofię idealistyczną. Kultura jest w tym najważniejsza. Dominacja Niemiec na tym obszarze ma być przede wszystkim dominacją kulturową. Ale w tych ideach 1914 roku pojawia się właśnie tęsknota, im bliżej końca I wojny światowej, im gorzej ta wojna dla Niemców wygląda, tęsknota za Führerem. Wielu pisarzy politycznych wtedy w Niemczech pisze o tym właśnie, że konieczne jest nadejście Führera i mało tego, ta niemiecka wspólnota narodowa spajana przez wielką wojnę, ona musi się odrodzić jako narodowy socjalizm. Pojęcie narodowego socjalizmu w publicznej przestrzeni w Niemczech na tak dużą skalę po raz pierwszy pojawia się w okresie I wojny światowej. Dlatego te idee 1914 roku są takie ważne. I tak jak mówię, każdy z tych komponentów sam w sobie nie wystarczy, żeby wytłumaczyć, można powiedzieć, genezę narodowego socjalizmu, ale razem one dają pełny obraz. To znaczy przekonanie o tym, że Niemcy mają swoją własną drogę rozwojową, specyficzną, w oddzieleniu i w opozycji do Rzymu, Rzymu jako nie tylko rozumianego jako papiestwo, ale też właśnie jako ta cywilizacja Christianitas. Przekonanie o tym, że państwo i prawo stanowione przez państwo to jest najważniejsze. Święta Rzesza Narodu Niemieckiego, pisze Heinrich von Treitschke po zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka, czyli statolatria. Przekonanie o tym, że są w społeczeństwie niemieckim ludzie, którzy nie zasługują na to, żeby być Niemcami prawdziwymi, przede wszystkim z przyczyn kulturowych, ale no, jak z duchem postępu można też znaleźć inne przyczyny, długość czaszki, nosa, czyli kwestie rasowe. I dochodzimy do tego bardzo już bezpośredniego elementu, to znaczy tych idei 1919 roku, czyli przekonania, ogólnoniemieckiego przekonania o tym, że Niemcy zostały nie tylko, gdyby się chodziło tylko o pokonanie polityczne czy wojskowe przez aliantów, ale one zostały zdradzone, one zostały ograbione z należnego im zwycięstwa i pohańbione. To jest to ogólnoniemieckie przekonanie podeptania godności narodu. Deutsche Ehre zostało wtedy bardzo mocno spolityzowane, pojęcie niemieckiego honoru. I hańba Wersalu. My w tym roku wspominaliśmy stulecie podpisania traktatu wersalskiego. A dla Niemców, dla wszystkich kierunków politycznych w Niemczech to jest najczarniejszy dzień. No, one właściwie już były w maju 1919 roku, kiedy alianci Niemcom przekazali warunki pokoju. To są te idee 19 roku. Przekonanie o tym, że zostaliśmy ograbieni ze zwycięstwa. No, trzeba też oczywiście wczuć się w tą psychologię, znaczy sytuację psychologiczną Niemców, którzy jeszcze wiosną, latem 18 roku mają swoje armie na Krymie, na Kaukazie, na froncie wschodnim, a wiosną 18 roku są na tyle blisko Paryża, że mogą go ostrzeliwać z grubej berty, z tych wielkich dział. I po paru miesiącach nagle okazuje się, że jest klęska, chociaż żadnego wojska nieprzyjacielskiego na terytorium Rzeszy nie ma, ale ponosimy klęskę. Czyli wrogowie wewnętrzni. Zaczyna się ich wyliczanie. Oczywiście w pierwszej kolejności Żydzi, ale też katolicy. W prasie protestanckiej wszelkich kierunków, na przykład po 18 roku, Kościół katolicki i generalnie katolicy, papież są obwiniani za to, że to oni doprowadzili do klęski protestanckiej Rzeszy. No i Polacy. To przekonanie o tym, że powstanie niepodległej Polski jest wielką krzywdą dla narodu niemieckiego, jest rzeczywiście od komunistów, socjaldemokratów, liberałów, niestety katolickie centrum, grupy folkistowskie, narodowo-konserwatywne i NSDAP ich łączy. W tej wielce sfragmentaryzowanej wtedy scenie politycznej niemieckiej trwa jeszcze rewolucja w Niemczech 18-19. To ich łączy, to jest wspólny mianownik. Przekonanie o tym, że że to jest częścią niemieckiej hańby, że powstaje państwo polskie tu na wschód od Niemiec. Kwestia granic była oczywiście ważna, ale drugorzędna, ale sam fakt, że powstaje niepodległe państwo polskie jest czymś dla Niemców nieznośnym. Antysemityzm, antykatolicyzm, antypolonizm. Te drewienka mocno wysuszone, ładnie, skrupulatnie składane, one już są. Przychodzi człowiek w pewnym momencie z zapaloną zapałką, który nie wymyślił żadnego z tych elementów, bo one już były, tylko on umiejętnie tą zapałkę włoży i będzie ogień z tego. Taka była rola Adolfa Hitlera i jego partii NSDAP. Bo zarówno ani antysemityzmu, ani antykatolicyzmu, ani antypolonizmu, czy szerzej antysławizmu, Hitler nie wymyślił. Natomiast jak przystało na nowoczesny ruch polityczny, jakim był narodowy socjalizm, czyli taki stworzył taki patchwork, mając jeszcze odpowiedniego fachowca od propagandy, czytaj doktora Józefa Goebbelsa, i wykorzystując wszystkie nowoczesne techniki oddziaływania na masowego odbiorcy, na tym wygrał. Tym bardziej, że te już super bezpośrednie przyczyny w postaci pauperyzacji, zwłaszcza klasy średniej niemieckiej, po Wielkiej Wojnie w latach 20. inflacja i potem zaraz wielki kryzys 29 roku, który bardzo mocno uderzy w Niemcy, no powoduje, że rzeczywiście od września 1930 roku NSDAP zaczyna w kolejnych wyborach w Reichstagu, czyli do ogólnoniemieckiego parlamentu, i w tych landowych wyborach odnosić sukcesy. Z partii, która do tej pory 2-3% dostawała, nagle dostaje 30 i więcej. Staje się rzeczywiście, jak to mówią Niemcy, Volkspartei, partią całego narodu. Spojrzenie na geografię wyborczą Republiki Weimarskiej w latach 1930-33, co już historycy dawno określili to i to zbadali. I wniosek jest jeden, że gdyby tylko wtedy w Niemczech głosowali katolicy, Hitler nigdy by nie doszedł do władzy. Największe poparcie i największy skok poparcia NSDAP w latach 1930-33 odnotowuje w okręgach rolniczych i protestanckich. To są północne i wschodnie Niemcy. Hanower, Schleswig-Holstein, Mecklenburgia, prowincja pomorska, czyli nasze dzisiejsze zachodnie środkowe Pomorze, Brandenburgia, Dolny Śląsk, Prusy Wschodnie. Tam z wyjątkiem Warmii. Ciekawe, dlaczego z wyjątkiem Warmii. I to jest też taka prawidłowość. Przepływy elektoratów, to też zbadano w latach 1930-33, pokazują, że najwięcej pozyskali narodowi socjaliści wyborców, którzy do tej pory tradycyjnie głosowali na tak zwaną partię pastorów, czyli Deutsche Nationale Volkspartei, czyli taką, jak to wtedy Niemcy mówili, narodowo-konserwatywną, ale przede wszystkim protestancką partię, Deutsche Nationale w skrócie. I drugi wielki przepływ to od socjaldemokracji, od lewicy, to znaczy w tym przypadku socjaldemokracji. I tu rzeczywiście walka, dlatego jest to tak ostra walka, bo to jest walka bojówek o panowanie nad ulicą, prawda? Między NSDAP i komunistami. To są dwie partie lewicowe, które wtedy w latach 30, na początku lat 30 zwyżkują. Przy czym dyrektywa Stalina dla KPD, dla Komunistycznej Partii Niemiec, brzmi jasno. Atakować przede wszystkim socjalfaszystów, czytaj socjaldemokratów. To jest taki pierwszy notabene rozdział we współpracy Stalin-Hitler. Wobec tego wszystko na to wskazuje, socjaldemokracja aż tak bardzo by nie zjechała w dół w latach 1930-33. No w każdym razie propagandowa klisza, która każe nazywać NSDAP skrajną prawicą. To jest oczywiście w sensie historycznym, realnym zupełnie nie ma się nijak do rzeczy, bo to jest była oczywiście partia lewicowa. Jak prześledzić programy polityczne NSDAP od lat 20., tam to jest taka klasyczna lewicowa frazeologia, walka z wielkim kapitałem, walka z kościołami, przede wszystkim z kościołem katolickim, no bo on udowodnił po raz kolejny, że to nie jest Deutsche Weisen, to nie jest to nie należy do niemieckości. To jest rzeczywiście branie z całego tego no, bardzo lewicowego wokabularza. Przy czym na przykład Hitler uważał, że Niemcy po I wojnie światowej, znaczy nie ma powrotu w Niemczech na przykład do jakiejkolwiek perspektywy restauracji monarchii, w tym tej największej monarchii Hohenzollernów. On uważał niemieckie domy panujące za kosmopolitów, którzy nie byli prawdziwymi Niemcami. To jest zresztą takie charakterystyczne, że on uważał na przykład, że Habsburgowie, no to właśnie jest klasyczna taka tacy zaprzańcy, z wyjątkiem jednego. On to nawet oddał jemu honor po Anschlussie Austrii, wszedł do krypty kapucynów i na długo zatrzymał się przed sarkofagiem cesarza Józefa II. Tego, który prowadził zdecydowanie antykatolicką politykę, józefinizm od niego. Ten, który uważał się władnym nawet ustalać liczbę świec na ołtarzach w kościołach. No właśnie taki typowo właśnie też bizantynista. No i oczywiście wielbiciel Fryderyka II pruskiego. Tak, to była taka symptomatyczna, jedyny wyjątek, który Hitler w tym uczynił. Tak w ogóle NSDAP było oczywiście ruchem nowoczesnym, odwołującym się do nowoczesnych środków przekazu, technik propagandowych. Chlubili się tą swoją nowoczesnością, no przecież zresztą tak jak komuniści. Zresztą naziści uważali swoją ideologię za naukę. No przecież cała Trzecia Rzesza już wcześniej nawet pokryła się instytutami naukowego badania rasizmu, prawda? To przecież do 1945 roku to kwitło. Nikt tam tych ludzi nie zmuszał do tego, żeby te instytuty tworzyli i je rozwijali, tworzyli publikacje, cały ten tak zwany otoczkę naukową, ale tak to było, prawda? To była partia, która uważała się właśnie za partię, która zbuduje te nowe Niemcy, prawda? Zresztą samo przecież określenie Trzecia Rzesza nawiązuje do tego Trzeciego Królestwa, prawda? Ten Hilias, tych heretyków różnych rozmaitych średniowiecznych, to oczekiwanie Królestwa Ducha, prawda? To w różnych odmianach, Joachim Sfiore, to wszystko pojawia się w otoczeniu narodowego socjalizmu, bo tam jest oczywiście też bardzo silny, jak przystało na nowoczesnych ludzi, nowoczesnych w rozumieniu ideologicznym, fascynacja okultyzmu. Prawda? Fascynacja to jest też oczywiście temat już dość dobrze opracowany w literaturze, że cała ta elita niemieckiego narodowego socjalizmu, poczynając od samego Hitlera, no, w swoich latach formacyjnych przeszła tą fascynację okultyzmem. Prawda? To przekonanie o tym, jak pisze Brigitte Hamann w tych wiedeńskich latach Hitlera, czyli do 1912 roku, młodzieńcze lata Hitlera w Wiedniu, że on zaczytywał się właśnie w pisankach astrologicznych, okultystycznych. To go fascynowało. To oprócz pisemek antysemickich to był inny rodzaj literatury, który wtedy przyszły Führer narodu niemieckiego czyta. Notabene pod koniec lat 20. w Niemczech, całych Niemczech obserwuje się wielki boom na literaturę na przykład astrologiczną. To jest też takie symptomatyczne, że kryzys wiary zawsze pociąga kryzys rozumu. Z tego rodzą się takie straszne rzeczy, jak to określał Felix Konieczny, ten kołobłęd cywilizacyjny, prawda? Czyli to zmieszanie się najgorszych elementów tych niższych wobec cywilizacji łacińskiej kręgów cywilizacyjnych, prawda? Cywilizacji żydowskiej, czyli przekonanie o wybraństwie narodu, w tym przypadku narodu niemieckiego, w oderwaniu od Boga, bo naród już staje się Bogiem. Cywilizacji bizantyjskiej, czyli omnipotencja państwa, czy właściwie statolatryczny kult. Cywilizacja turańska, czyli naród sprowadzony do hordy, którym rządzi wódz, Führer. No i to wszystko razem, ten melanż w postaci narodowego socjalizmu. I czy to jest przeszłość zamknięta? No, jeżeli definiować niemiecki narodowy socjalizm jako ruch, który był wymierzony, czy definiował się jako stojący przeciw Rzymowi, czyli jako opozycja wobec tej cywilizacji, która, jak mówił Benedykt XVI wyrosła ze spotkania Rzymu, Aten i Jerozolimy, no to takich różnych siostrzanych odbić czy narodowych socjalizmów w różnych wersjach mamy na naszych oczach sporo, prawda? To przekonanie o tym, że my tworzymy teraz nową jakąś propozycję cywilizacyjną i wiemy lepiej, prawda? No bo jesteśmy nowocześniejsi. Ale gdyby już tak zejść same Niemcy, to obserwując teraz kryzys kulturowy, duchowy Niemiec, który na naszych oczach się dzieje, to trzeba pamiętać o tym, że w jakimś sensie jest to konsekwencja tego bardzo bolesnego na przykład dla niemieckiego katolicyzmu okresu rządów narodowego socjalizmu, który zniszczył na przykład tą tkankę społeczną, jakim był, to historycy niemieccy nazywają Vereinskatholizismus, czyli taki katolicyzm społeczny oparty na sieci stowarzyszeń, związków. To była rzeczywiście na przełomie XIX-XX wieku ukształtowała się cała sieć robotniczych, śpiewaczych, kobiecych stowarzyszeń katolickich, tworzonych przez ludzi świeckich, ale dzięki temu ten katolicyzm był rzeczywiście społecznie zakorzeniony. I teraz po 1933 roku Niemcy, a czy narodowy socjalizm w ramach tego Gleichschaltung, prawda, niszczy wszystkie te niezależne od NSDAP stowarzyszenia, całą tą sieć społeczną. Łatwo było hierarchię odbudować. Ona zresztą nawet była zachowana, prawda, biskupów, prawda, katolickich. Natomiast po 1945 roku tego społecznego zakorzenienia katolicyzmu już się nie udało odbudować. Ze wszystkimi tego fatalnymi konsekwencjami dla Kościoła w Niemczech, a ponieważ zawsze tak jest, taka prawidłowość, że stan naszej cywilizacji jest warunkowany kondycją duchową i intelektualną Kościoła, bo nasza cywilizacja wyrosła przy Kościele. Więc jeżeli źle się dzieje w samym Kościele, czy jakiś kryzys jest, to tak samo kryzys jest w tej cywilizacji, nieodwrotnie. I jeżeli zastanawiamy się nad tymi fatalnymi konsekwencjami niemieckiego narodowego socjalizmu, takiego przekonania o tym, że my Niemcy wiemy lepiej, nie jesteśmy filią Rzymu, nie jesteśmy filią Watykanu, to nie są tylko podobieństwa leksykalne. Za tym tkwią niestety takie bardzo niepokojące podobieństwa ideowe.
Polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Z tego, co mi jest wiadome, no, Hitler też miał pewną fascynację osiągnięciami Duczego. Gdy jeszcze był mało znanym politykiem, pisał do niego, z tego co mi wiadomo, listy, w których no, chciał nawiązać kontakt. Był początkowo lekceważony, też nieznaczący. Właśnie ten aspekt włoski, jak w tej genezie nazizmu, jaki ma udział w tej domieszce jakiś pierwiastek włoski, tego faszyzmu włoskiego.
Znaczy faszyzm włoski rodzi się, tak patrząc chronologicznie, równolegle z niemieckim narodowym socjalizmem. Hitler obserwował sukcesy Mussoliniego, ale no, że to powiem, trudno tu znaleźć taką inspirację. Bardziej Hitler szukał inspiracji właśnie w tym kręgu niemieckim, czysto niemieckim. To znaczy on oczywiście kibicował, narodowi socjaliści sympatyzowali oczywiście z faszystami włoskimi i to nie była sympatia odwzajemniona, żeby to była jasność, prawda? Mussolini długi czas uważał Hitlera czy jego środowisko, cytując, jako bandę homoseksualistów. Znane były ten wymiar nowoczesności NSDAP również. A dla Duczego no to było nie do zaakceptowania. Natomiast o wiele bardziej jednak Hitlera fascynował Lenin. Zresztą Mussolini też bardzo ciepło o Leninie się wypowiadał. Fascynował w sensie strategicznego, dalekosiężnego planu, prawda? Natomiast Włochy Mussoliniego były potrzebne Hitlerowi potem już do rozgrywek, jak już doszedł do władzy, prawda? Do ten Pakty Czterech i tam te różne rozwalanie systemu Ligi Narodów, zresztą z których szybko Niemcy wyprowadził, jak wiadomo, Hitler po dojściu do władzy. Natomiast w sensie ideowym, nie politycznych rozgrywek, tylko ideowym, to była rzeczywiście Rosja bolszewicka tym wzorcem. To było takie, jak to Niemcy właśnie określają w tym jednym rzeczowniku, te dwa znaczenia, Hassen Liebe, prawda? Czyli połączenie nienawiści z podziwem, miłością. Nienawiść i podziw dla Rosji bolszewickiej. To jest rzeczywiście nienawiść, czytaj, Żydokomuna, czyli przekonanie o tym, że to jest de facto tam sznurkami pociągają Żydzi, ale z drugiej strony no jednak fascynacja tym nowym typem państwa, prawda, gdzie terror jest, masowy terror jest wprowadzony do codziennej polityki. W ogóle słowo faszyzm od pewnego momentu bardzo szybko stał się takim propagandowym wytrychem, a nie opisem konkretnego ruchu. No proszę zwrócić uwagę, że na przykład dla komunistów w Polsce socjalfaszystami byli ludzie z PPS-u. Socjalfaszyści. Dopiero jak nastąpiła nowa mądrość etapu, czyli od 1935 roku, czyli budowanie antyfaszystowskich frontów ludowych przez Komintern, to zaproszono niegdysiejszych socjalfaszystów, czyli socjalistów, ale teraz mądrość etapu już ich zdjęła z nich opis faszyści, teraz to są socjaldemokraci, z którymi będziemy budować front antyfaszystowski. I to już, czyli każdorazowy przeciwnik władzy sowieckiej był faszystą. I tak to właściwie w takich pewnych mutacjach przeszło do naszych czasów, że każdorazowy przeciwnik teorii ocieplenia klimatu albo jakichś innych postępowych teorii, no to jest faszystą albo sympatykiem faszyzmu.
Na ile Niemcy dzisiaj przepracowali tę ideologię tego, że to oni są źródłem tego zła II wojny światowej i tych wszystkich czynników, które wpłynęły na powstanie ideologii narodowego socjalizmu niemieckiego?
Ja mam wątpliwość, czy to zostało przepracowane, to znaczy przez słowo przepracowane rozumiemy jakieś systematyczną analizę, refleksję nad czymś. Mam wątpliwość co do tego, ponieważ jak popatrzymy na dzieje powojenne Niemiec, to właściwie mamy do czynienia z takim prześlizgnięciem się nad tym tematem. Bo najpierw jest pokolenie bezpośrednich sprawców, nazwijmy to, potem jest pokolenie ich dzieci, czyli tak zwane pokolenie 68 roku, teraz, które rządzi i coraz bardziej dochodzi do głosu też pokolenie, jak to w Niemczech mówią, 87 roku, czyli pokolenie dzieci pokolenia 68 roku, czyli pokolenie wnuków sprawców. Ale jak popatrzymy na przykład, co się działo z rozliczaniem zbrodni niemieckich i zbrodniarzy niemieckich, to właściwie po 45 czy po 49 roku, czyli po utworzeniu tych dwóch państw niemieckich, to właściwie żadnych rozliczeń nie było. A zwłaszcza rozliczeń zbrodniarzy, którzy na przykład są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach. Byłem we wrześniu tego roku, niedawno, na konferencji o zbrodni pomorskiej w Wejherowie, w Lasach Piaśnickich pod Wejherowem. Tak zwany pomorski Katyń, ale właściwie chronologicznie to on był pierwszy. Tam Niemcy w tamtych lasach wymordowali około 20 tysięcy polskiej elity. Działaczy politycznych, kulturowych, duchowieństwa katolickiego. Na całym Pomorzu do końca 1939 roku 40 tysięcy reprezentantów polskiej elity. Żaden z tych zbrodniarzy nie poniósł kary, a byli sądzeni w latach 60. Ale albo akurat byli na urlopie, albo jak już tam byli, to służyli w kuchni, a jak już byli, jak już im udowodniono, że byli w plutonie, który rozstrzeliwał, no to strzelali w powietrze. A jeżeli już strzelali, no strzelali, to musieli wykonywać rozkaz, bo gdyby nie wykonali rozkazu, groziłaby im śmierć. A sądy niemieckie przyjmują taką kwalifikację prawną, że działali, ratując swoje życie, więc w stanie wyższej konieczności, dlatego są niewinni. Tak samo jak sprawcy masakry w Bydgoszczy w 1939 roku, tak samo byli uniewinniani. Bo tłumaczyli, że musieli wykonywać rozkaz, bo gdyby nie wykonali rozkazu, sami by zginęli. I tak naprawdę nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności, prawda? To najbardziej spektakularne oczywiście są też losy tych zbrodniarzy niemieckich, którzy tłumili powstanie warszawskie. Tam tylko jeden zginął, bo go chyba dopadli nasi ludzie, że tak powiem, gdzieś tam na zachodzie Niemiec jeszcze pod koniec wojny, prawda? Tego zatłukli, natomiast von den Bach-Zaleski i inni przecież właściwie bezkarnie. I także dzisiaj, jeżeli w Niemczech to się mówi oczywiście każdy powie, że hitleryzm, narodowy socjalizm był straszny, to były zbrodnie, oczywiście zbrodnia, no to Holokaust. To już mówienie o tym, że zanim było przemysłowe mordowanie Żydów, bo to było przemysłowe mordowanie Polaków w Wielkopolsce czy na Pomorzu, to już z tym już jest gorzej. Tutaj już rzeczywiście jest, nawet wśród historyków niemieckich niechętnie się to przyznaje, że to jednak tak nie do końca, no bo to była taka bardzo symptomatyczna na początku lat 90. wystawa objazdowa po Niemczech, to już właśnie pierwsze lata po zjednoczeniu Niemiec, pod tytułem Zbrodnie Wehrmachtu 1941-45. Tak była zatytułowana. Jeżeli straszne rzeczy się działy na wschodzie, to do dzisiaj w Niemczech tak jest, jeżeli straszne rzeczy się działy na wschodzie, to od 22 czerwca 1941 roku.
W jakich ideach dzisiaj pan widzi kontynuację nazizmu, można powiedzieć, w tej całości, o której pan mówi? Jakie daty można powiedzieć, są takie dla Niemiec już po II wojnie światowej kluczowe, żeby już rozumieć, co się dzisiaj dzieje na Zachodzie?
No to jest ta data 68 rok, to najbardziej kluczowa, prawda? No to jest to przekonanie o tym, że idzie kolejne pokolenie radosnej niemieckiej młodzieży. Pokolenie Van der Vogel, to byli ci, co na przełomie XIX-XX wieku. Potem ta eksplozja ruchów młodzieżowych w Niemczech weimarskich. Tak dla przypomnienia, NSDAP to szybowało, gdy chodzi o akademików, raczej gdy chodzi o studentów niemieckich. Popularność NSDAP. To była rzeczywiście partia tych nowych Niemiec, nowych, młodych, uśmiechniętych, fajnych Niemiec, fajnych Niemców, którzy kochają ludzi, to znaczy prawdziwych Niemców. Człowiek to prawdziwy Niemiec. Więc to pokolenie 68 roku, jeżeli rozumieć właśnie to przekonanie o tym, że my Niemcy mamy jakąś swoją wyjątkową drogę, znaczy lepszą drogę i mamy prawo narzucić tą nową, lepszą drogę innym, no to pokolenie 68 roku, które przeszło zwycięski marsz przez instytucje, nie tylko świata politycznego w Niemczech, ale Przecież Niemcy, jak wiadomo, to jest państwo wiodące w Unii Europejskiej, czy przez te struktury unijne, no to jest rzeczywiście, to nie ma, żeby była jasność, nie ma stuprocentowej zgodności, tylko pewien taki sposób myślenia, przekonania o tym, że jak to Niemieccy i to uznani politolodzy dzisiaj piszą w Niemczech, że Niemcy to jest Neues Reich der Mitte, czyli nowe państwo, mocarstwo środka. W dwojakim tego słowa rozumieniu, środka w sensie geografii, ale w środka w znaczeniu centrum decyzyjnego. Pisze o tym Hartfried Münkler, uznany profesor, politolog. U nas się ukazała jego zresztą bardzo dobra książka Mity Niemców. Zachęcam, tam można sobie też przeczytać o wrogości wobec Rzymu. Natomiast on pisze właśnie, że Niemcy już mają teraz taką pozycję, że trzeba już skończyć z tym owijaniem w bawełnę. I oczywiście demokratyczne Niemcy jak najbardziej, tak. Ale no, ja to nazywam takim programem Mittel Europy 2.0, prawda? No bo to jest klasyczna polityka imperialna. W imperium słowem kluczem jest słowo kontrola. Nie zabijanie, tylko kontrola. Albo jak to woli, bariera. Tak jak właśnie ideolodzy czy strategzy Mittel Europy chcieli, prawda? Żadnej germanizacji. Naumann pisał, że to jest fatalne. W ogóle zerwać z germanizacją Polaków. Polaków się nie da zgermanizować. Więc zerwać z germanizacją. Polacy, dobrze, otwierać uniwersytety, szkoły, ba, nawet mogą mieć własne państwo. Proszę bardzo. Ale to my określimy barierę rozwojową, to znaczy dokąd możecie się rozwijać, a dokąd już nie, odkąd już nie. Bo wy macie pełnić funkcję, no właśnie, dla Rzeszy Niemieckiej. Dla tej Rzeszy, która będzie tutaj tworzyć nowego środkowoeuropejskiego człowieka. Bo kultura niemiecka ma dominować, prawda? I w związku z tym także niemieckie wyznanie gospodarcze. Jak pomyślimy sobie, że po 1989 roku kapitał niemiecki bardzo mocno inwestuje w media w Polsce, zwłaszcza lokalne, zwłaszcza regionalną prasę. Jak popatrzymy na mapę lokalizacji tej prasy, to jakoś tak dziwnie się układa w taki kształt ziem zachodnich i północnych. Jak popatrzymy na te wszystkie pisemka kolorowe, tak zwane pisma dla kobiet, które gdzieś jak się jeździ pociągami, to szczególnie widać, jak to ludzie pochłaniają w media elektroniczne. To jest właśnie to. No właśnie, ja ciągle boleję nad tym i apeluję, gdzie mogę, żeby wydać w końcu po polsku Mittel Europę Naumanna, żeby ludzie się przekonali, że nie tylko tam chodzi o gospodarkę czy o politykę, ale przede wszystkim chodzi o kulturę.